List apostoła Pawła do Tytusa. Mamy wcześniej do Tymoteusza dwa listy, potem do Tytusa. I są to takie tak zwane dwa listy pasterskie, czyli dwa listy skierowane do duszpasterzy. Do Tymoteusza, którego dobrze znamy, i do Tytusa, którego mniej znamy. I właśnie apostoł Paweł napisał w tym liście do Tytusa coś bardzo istotnego, coś bardzo ważnego, ale w bardzo małej ilości słów. Tylko 3 rozdziały, i to niedługie rozdziały. Pierwszy ma tylko 16 wersetów, drugi ma 15, a trzeci też 15. Zobaczcie, jakie są krótkie rozdziały, jaki jest mały list, ale jakie ma ogromne przesłanie, ogromne znaczenie, coś bardzo ważnego chce nam przekazać. Ci dwaj duszpasterze mają się zajmować czym głównie? I gdybyśmy czytali pierwsze 10 wersetów, a właściwie cały pierwszy rozdział, to byśmy tam zauważyli, że oni mają dać odpór, mają zwalczać fałszywe doktryny, fałszywe nauczanie. W drugim rozdziale, to o czym będziemy dzisiaj mówić, i też trzeci rozdział, jest mowa o właściwym życiu, o życiu chrześcijanina, które ma być ozdobą nauki, doktryny naszego Boga, Zbawiciela i Jezusa Chrystusa. Kochani, też ci duszpasterze, oprócz oporu fałszywym doktrynom, naukom, oprócz nauczania właściwego życia, też mieli dowiedzieć się od apostoła Pawła, jak kierować powierzonymi zborami. I właśnie w tym liście, i o tym jutro chcę mówić, jak Bóg nam pozwoli, właśnie mieli kierować. Jak kierować? Dlaczego? Dlatego, że był to już schyłek pierwszego wieku. Kościół już tę pierwszą swoją miłość przeżył i to, co trzeba było przeżyć sercem, już przeżyli. A teraz umysł to musi zawłaszczyć. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Zakochani od pierwszego wejrzenia. Czy ono trwa do dzisiaj, po 10 latach? Po 15, 30 małżeństwa? Tak czy nie? Ono trwa. Trwa zakochanie, ale już nie od pierwszego wejrzenia. Dlatego, że to, co było porywem serca, zostało zawłaszczone, zostało przez nas zamienione na naszą codzienność poprzez nasz umysł. To jest bardzo ważne. Umysł. Czy umysł trzeba odrzucać, a serce trzeba wybierać? Toż to według antropologii hebrajskiej Starego Testamentu serce jest siedliskiem myśli, nie uczuć. Siedliskiem uczuć, według tamtej antropologii, są nerki. A więc nie dajmy się wprowadzić na manowce poprzez stereotypy. Bo i serce, i umysł to jest to samo. To jest razem połączone i uczucia, i też podejście logiki. Ale logiki jakiej? Ponieważ są to sprawy duchowe, to logiki duchowej. To, co ja mówię, to są wszystko teksty biblijne. Ja teraz tego nie rozwijam. To są pewne wyrazy greckie, które teraz ja nie podaję. To jest osadzone tutaj właśnie, w tekście Pisma Świętego, Nowego Testamentu. A więc logika duchowa, logika chrystusowa, logika ducha, nie litery. Dlatego też chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to wszystko tak bardzo szeroko, abyśmy mogli zobaczyć, że w tym liście zobaczymy inny obraz. Inny obraz treści, jaką Paweł przekazuje do zborów. Nacisk położony jest na naukę, na doktrynę. On to nazywa w liście do Tymoteusza jako depozyt. Depozyt wiary. Ja może podam, ponieważ nagrywamy, to ja podam dla tych, którzy notują sobie i dla nagrania, podam te dwa wersety z listu do Tymoteusza, 6 rozdział i 20 wiersz oraz 2 Tymoteusza 4 i 3. 1 Tymoteusza 6, 20, 2 Tymoteusza 4, 3. A więc jest to depozyt. Depozyt wiary, doktryna, nauka. I chciałem na to patrzeć w sposób taki twórczy. W sposób, w którym byśmy przyjęli, nie odrzucali, że to jest doktrynerstwo. Patrzmy na to w sposób właściwy. Nauka jest wszystkim nam potrzebna i człowiek się uczy całe życie i jeszcze się nie może nauczyć w pełni. Dalej, w tym liście apostoł Paweł eksponuje coś bardzo ważnego. Autorytet ludzi odpowiedzialnych. Odpowiedzialnych za trzodę. I gdy patrzymy tam, to widzimy, jak on wymienia starszych, wymienia prezbiterów, biskupów, diakonów, a więc przełożonych. Ludzi, którzy odpowiadają za trzodę, którzy prowadzą trzodę, która jest trzodą charyzmatyczną, dynamiczną. I nie ktoś za nas mówi innymi językami, ktoś za nas prorokuje i Biblię czyta. Każdy z nas Biblię czyta, modli się, ewangelizuje, mówi językami. Każdy z nas jest Kościołem. To jest właśnie specyfika prawdziwego chrześcijaństwa. Ale są potrzebni ludzie, którzy się nami opiekują. Którzy tą trzodą się opiekują. I właśnie jest bardzo ważne, żeby była wspólna doktryna, wspólny depozyt. I żeby byli też ludzie, których darzymy szacunkiem, a oni w sposób właściwy nami się opiekowali. Znamy Tymoteusza, ale powiedz sobie coś więcej o Tytusie. Gdzie go widujemy? Tytus był towarzyszem Pawła w czasach trudnych i złych. Kiedy się apostoł Paweł wybierał do Jerozolimy, do zboru, który mógł nie lubić Pawła. Wiemy, co Paweł jako Szaweł narobił w Jerozolimie. Jak zwalczał. Kim był. Co robił Sanhedryn. To wszystko źle się kojarzyło zborowi w Jerozolimie. I mógł być do niego uprzedzony. I właśnie Tytus mu towarzyszył. Barnaba, syn pociechy i Tytus. Gdy w Koryncie wybuchły problemy, a wiecie, że najgorzej jest z ludźmi charyzmatycznymi, gdy mają problemy, i się podzielili aż na cztery grupy. I właśnie do tych ludzi kogo posłał Paweł? Tytusa. Ale Tytus musiał mieć w sobie coś. Może nie był kaznodzieją, nie był prorokiem, nie uzdrawiał, ale miał w sobie coś, co sprawiało, że mógł odważnie w oczy popatrzeć, przeciwnikami rozmawiać, swoją postawą ludzi godzić, jednać, że miał zdrowie. Tak, to jest ważne, mieć zdrowie. Na serce nie paść. W nocy spać po trudnych rozmowach. Trzeba mieć zdrowie. Więc chyba ten człowiek miał też i końskie zdrowie, że sobie poradził w Koryncie. Dalej, gdy trzeba było pomóc potem i do Jerozolimy wysłać pieniądze zebrane w innych ościennych miastach, krajach, to właśnie Tytus wziął udział w tej zbiórce. To właśnie on miał dar zarządzania, kierowania. A więc to był człowiek, którym można było darzyć wielkim zaufaniem, dlatego też Paweł go nazywa prawdziwym dzieckiem, prawowitym synem, kimś, kto jest mu bardzo bliskim, nazywa go bratem. Co jeszcze można byłoby tutaj powiedzieć? Posłał też i Tytusa Paweł na Kretę. Na Kretę dzisiaj to się jeździ we wrześniu, bo tam jest ładna pogoda. A więc Kreta się z czym nam dzisiaj kojarzy? Z czymś takim. No ale posłuchajcie, coś tu jest napisane w pierwszym rozdziale o Kreteńczykach. Kreteńczycy zawsze kłamcy. Pierwszy rozdział, 12 wiersz. Złe bestie, brzuchy leniwe. Jak w tamtych czasach wyglądało środowisko, do którego został posłany Tytus, właśnie Tytus, by Ewangelię głosić, ale właściwie by nie głosić, tylko uporządkować już w zborach istniejących to, co jeszcze zostało do uporządkowania. Więc chyba ktoś sobie nie dał rady i opuścił, bo zostało jeszcze sporo rzeczy wśród tych dynamicznych, niesfornych, wierzących ludzi zrobić. I właśnie Tytus był człowiekiem do takich trudnych zadań. I spójrzmy, jakie miał tam on warunki. Świat starożytny mówił o trzech najgorszych typach, a więc Kreteńczycy, Cylicyjczycy i Kapadocyjczycy. Gdy chodzi o Kreteńczyków, to sunęli jako pijacy, zuchwalcy, kłamcy, obżartuchy, ludzie, na których nie można polegać. Nieraz spotykamy misjonarzy, którzy gdzieś, gdzie pracują, albo też regiony naszego kraju, gdzie ktoś pracuje i mówi, no nie dam rady, w tym mieście nie dam rady, tu są ludzie tacy, tacy, i opisuje, jacy oni są. I to jest prawda. I mówi, nasz zbór musi liczyć 5 członków, bo to są tacy ludzie, że nie da rady. Inni natomiast wyjeżdżają z takich regionów, bo mówią, tutaj już nic nie można zrobić. I właśnie ja, myśląc o czymś takim, gdzie jest sytuacja beznadziejna, gdzie ludzie są już tacy, że należy ich przekreślić, właśnie wypisałem sobie coś takiego, co mnie bardzo podbudowało. Co mnie napełniło, wiecie czym? Napełniło mnie optymizmem. Że mamy się nie załamywać, gdy ludzie nie chcą słuchać, a ich cechy wrodzone, cechy narodowe są takie, że ich całkowicie dyskredytują w naszych oczach i w oczach sąsiadów, czyli ościennych narodów. I to mnie napełniło optymizmem. A cóż takiego mnie napełniło optymizmem? Bo spojrzałem na ten tekst nowymi oczami i nie na tą Biblię, którą wy macie w rękach, ale właśnie wziąłem sobie ten nowy przekład, którego nie znam. To jest mi obcy, gdy chodzi o układ graficzny, o wyrażenie. Celowo wziąłem, żeby on do mnie przemówił ekstra, specjalnie dla was. I wtedy właśnie mnie zainspirowało coś, co sobie wypisałem dzisiaj rano ołóweczkiem. I spójrzcie na pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Cóż tam widzicie ciekawego w tym trzecim wierszu? Potem czwarty wiersz. Cóż tam widzicie ciekawego? Potem drugi rozdział, wiersz dziesiąty. Cóż tam może być ciekawego? Drugi rozdział, trzynasty wiersz. Trzeci rozdział, czwarty wiersz. Trzeci rozdział, szósty wiersz. I właśnie w tych sześciu wersetach, i co w tych sześciu wersetach byłoby intrygującego? Wyraz Zbawiciel. Wyraz ten mi się wydawało nie jest intrygujący. Ale w tym kontekście i w sposobie zapisania go właśnie jest intrygujący i wyrazem, który nas napełnia optymizmem. We właściwym czasie Bóg objawił swoje słowo przez głoszenie powierzone mi zgodnie z poleceniem naszego Zbawiciela, przecinek Boga. Zbawiciel. Czwarty wiersz. Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Zbawiciela. 2:10. Abyśmy byli ozdobą nauki naszego Zbawiciela, przecinek Boga. 13 wiersz. Oczekując spełnienia się błogosławionej nadziei, objawienia chwały naszego wielkiego Boga i Zbawiciela, i Jezusa Chrystusa. I trzeci rozdział, czwarty wiersz. Kiedy jednak się objawiła dobroć i miłość naszego Zbawiciela, przecinek Boga. I szósty wiersz. Wylał nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Więc czasami jest tylko wyraz Bóg i dodany jest Zbawiciel. Czasem jest Jezus Chrystus Zbawiciel. Czasem jest samo Zbawiciel. I właśnie to powiedziało mi, że Bóg nikogo nie przekreśla. Że On jest Bogiem nie sądu, kary, grzmotów. On jest Bogiem ratunku, zbawienia. I to mnie napełniło wielką radością. Bóg, który ratuje, który zbawia. I właśnie do takiego środowiska został posłany Tytus, który nie musiał być wybitnym kaznodzieją, pisarzem, charyzmatykiem, ale był człowiekiem jako człowiek, tak ustabilizowanym, tak mocnym i wewnętrznie, i fizycznie, duchowo i fizycznie, że mógł przekazać coś, co ja sobie znów wyłowiłem, wspólny wyraz, pewne wyrażenie, gdzie jest jeden wspólny wyraz. Pierwszy rozdział, dziewiąty wiersz. Biskup między innymi ma się trzymać wiernej wykładni nauki, by był zdolny także podnosić na duchu przez to? Gdybyśmy patrzyli w sufit, to byśmy mówili, no przez uzdrawianie, przez wspaniałą mowę. Przez co jeszcze? Proszę? No właśnie, a tu jest powiedziane, że przez nauczanie. Przez prawowitą naukę, ale właśnie w tym przekładzie jest wyraz użyty zgodnie z oryginałem i tam jest wyraz zdrowy. Przez prawowita, czyli zdrowe. Zdrowe nauczanie. A więc podnosić na duchu przez zdrowe nauczanie. Spójrzmy na 13 wiersz tego samego rozdziału. Świadectwo to jest prawdziwe. Jakie? Że są to brzuchy leniwe, złe bestie, kłamcy. Prawdziwe. Dlatego karć ich surowo, aby trwali w zdrowej wierze. Prawowita, prawowierna, zdrowa wiara. To jest ciekawa rzecz. Ja tego nie będę rozwijał wszystkiego. To są tematy same w sobie, bardzo bogate. Zdrowa nauka, nauka słowem i życiem, przez przykład również. Zdrowa wiara, zdrowa pewność. Pewność, gdy chodzi o Boga, gdy chodzi o mnie, o teraźniejszość, przyszłość, o przeszłość. Zdrowe podejście do życia, zdrowa wiara, która ma świat zwyciężyć. Świat zwycięży tylko zdrowa wiara. Nie taka wiara, z której potem trzeba się tłumaczyć i wycofywać. To ja niedawno artykuł ktoś mi podsunął, mówi, czy widziałeś? I zacząłem czytać. I to, co głoszono w roku 2000 w naszym kraju, 2001, 2003, czemu nasze zbory się sprzeciwiły, teraz właśnie się w artykule w pewnym czasopiśmie wycofali, wyjaśnili. Po 7 latach. Ja widziałem nieraz ewangelistów, i nie wymienię ich nazwisk, którzy potem przepraszali, wycofywali, kasowali w swoich zapisanych wideo czy jakichś nagraniach błędne jakieś twierdzenia. Ja się pytam, no, a gdzie byście byli wtedy, gdy się głosili? Dopiero teraz refleksja, no dajcie spokój. Takim ludziom nie warto ufać. Dobrze, że ktoś się zreflektuje i wycofuje, to jest dobre, właściwe. No ale to robią dzieci. To robią młodzieńcy, przepraszam, młodzieńców. Im jeszcze wolno, ale nie ludzie dojrzali, dorośli. I stąd właśnie to musi być zdrowa wiara, bo wiarą chodzimy, a nie widzeniem. Jeśli zrobię krok w oparciu o wiarę niezdrową, to też i skutki będą niezdrowe. To jest bardzo istotna sprawa. Ja nikogo nie chcę obrazić tutaj, ale chcę zachęcić, abyśmy byli zdrowi w wierze. I dalej 2.8. Słowa zdrowe. W nauczaniu dbaj o prawość, 7 wiersz, powagę, słowa zdrowe i wolne od zarzutów, aby przeciwnik poczuł się zawstydzony, nie znajdując powodu, by mówić o nas coś złego. A więc zdrowe słowa. I właśnie w tym liście, jak widzicie, są takie bardzo sprawy zasadnicze poruszone. Zwięźle, bardzo lapidarnie, ale głęboko. To są jak klamry. Wiemy, jak ktoś buduje jakąś konstrukcję drewnianą, szkieletową. To wiemy, jaka jest rola tych klamer. Dzisiaj, wiecie, widziałem, jak pracują cieśle, robią dachy, to oni teraz już się nie bawią w to ciosanie, prawda, wkładanie, tylko przyłoży i klamry, i klamrami. Przyłoży, tak, tylko i znów klamrami. Za masę idzie metalu właśnie na te klamry, które łączą zamiast jak dawniej wkładać do wnętrza, dopasowywać, ciosać. A więc to są takie właśnie klamry, które trzymają całą konstrukcję. I spójrzmy teraz na ten fragment, który nas interesuje dzisiejszego wieczoru. 2 rozdział od wiersza 1. Ty jednak mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Starszym mężczyznom, aby byli trzeźwi, stateczni, rozsądni, aby odznaczali się zdrową wiarą, miłością i cierpliwością. Pozwólcie, że nie będę czytał całego fragmentu, to jest do wiersza 10, tylko od razu zacznę omawiać tę pierwszą sprawę. A więc zdrowa nauka wymaga, aby starsi mężczyźni. Zaczynamy od starszych mężczyzn. I spojrzałem sobie tak krytycznie na sprawę trzeźwość, stateczność, rozsądek. O co by tutaj mogło chodzić? Drodzy starsi mężczyźni, cieszę się, że ja mogę również się do was zaliczyć. Zawsze byłem młody, a teraz nareszcie już nie jestem młody. Nareszcie mogę razem z wami powiedzieć, to chodzi o nas, abyśmy byli trzeźwi. Czyżby nam groziła nietrzeźwość? Pod jakim względem? Toż to mamy za sobą tyle doświadczeń, tyle obrazów ludzi, którzy w sposób zuchwały postępowali i co się z nimi stało. Przecież mamy tyle doświadczenia, tyle przeżyć. Czy ja mogę być nietrzeźwy? I właśnie spojrzałem, o co chodziło Pawłowi w tym miejscu i o co jemu chodzi, gdy chodzi w stosunku do nas, do mnie, do nas, abyśmy byli ozdobą, my starsi mężczyźni, abyśmy byli ozdobą nauki Chrystusa, naszego Zbawiciela, Boga Chrystusa. I tam właśnie znalazłem sobie w komentarzu, że jest to właściwa skala oceny przyjemności. Przyjemności godziwych i niegodziwych. A więc nie trzeźwość, gdy chodzi o alkohol, to będą miały starsze kobiety problem z tym za chwilę. Alkohol to one właśnie. A mężczyźni? Akurat tu chodzi o trzeźwość w innym znaczeniu. Owszem, ten wyraz trzeźwy oznacza utratę stanu przytomności umysłowej. Jest to stan, który wskazuje na spożycie, tak? Ale tu chodzi o przyjemności. Przyjemności, które mogą być godziwe i niegodziwe. Stateczność w zachowaniu. Coś, co było dopuszczalne w naszym młodszym wieku, dzisiaj to już jest niedopuszczalne. Musimy na to uwagę zwrócić. I właśnie to jest pierwsza rzecz. Trzeźwość. Potem jest stateczność, czyli powaga. Powaga, która nie gasi czyjejś radości, nie sprawia, że ktoś jest sztywny, ale powaga wypływająca stąd, że mamy świadomość, iż wkrótce staniemy przed Stwórcą i zdamy sprawę z każdego słowa, dobrego czy złego, ze swojego życia. Nie chcę teraz wspominać, to jest dramat dla wielu ludzi, ale gdy się dowiedziałem właśnie, że zmarł ten, no nie wiem, czy młody, czy stary, piosenkarz, niespodziewanie, gdy plany miał takie potężne, to wspaniałe nowe wejście po długiej przerwie i nagle w wieku lat 50. Czy miał świadomość, że stanie przed Stwórcą? Na pewno jeszcze nie z tym się liczył, bo przed nim były plany koncertów w Anglii. Pamiętam kiedyś szok, jaki przeżyliśmy podczas nabożeństwa wtorkowego, to było w Krakowie, gdy byłem pastorem, mieliśmy spotkanie modlitewne i nagle właśnie się dowiadujemy, że inny król w wieku lat 42, też muzyki, nie wymieniam imion, nazwisk, też nagle zmarł, tak młodo. I każdy z nas musi mieć świadomość, że przed Stwórcą stanie w jednej chwili. Gdy jechałem tutaj, to widziałem krzyże przy drodze, a też widziałem takie dwa obok siebie i pełne kwiatów. To nie, że kwiaty stały, ale krzyże były zrobione z kwiatów. I dwa. Jest dużo uczuć tam, ktoś włożył przez te kwiaty, wystarczy te dwie osoby. To właśnie chodzi o taką powagę, która musi cechować starszych mężczyzn. Ktoś, kto cały czas pamięta, że Bóg nas zawsze widzi. I dalej, trzeźwy, stateczny, rozsądny. Rozsądny. A więc roztropny, panuje nad sobą. I teraz tak spojrzałem na siebie, gdy to analizowałem i w ramce napisałem sobie właśnie tutaj: ciało coraz słabsze, ale duch coraz silniejszy. Drodzy bracia, drogie siostry, czy nie jest tak? Ciało coraz słabsze, ale duch nasz jest coraz silniejszy. I gdy ja rozmawiam z równolatkami, albo też z ludźmi, którzy mają już około 80-tki, wiecie, ile pomysłów mają ci ludzie w wieku lat 80? To oni jeszcze zrobili? Że ledwie z krzesła się podnosi. No nie te siły. Ale pomysłów mówił. Ja mówię, no co, to powiedz, bracie, na ucho mi to, co myślisz. A co? Że czuję się jak w wieku lat 20. No tak właśnie, ja myślałem, że nikt o tym nie wie. Ja mówię, no widzisz, ja wiem, że ty się czujesz, jakbym miał lat 20. No właśnie, w środku jestem, jakbym miał 20 lat. Ale ja się wstydzę przyznać do tego. I to właśnie jest ten dylemat, że wewnątrz, a na zewnątrz. Dlatego też potrzebne jest to, o czym mówimy. Potrzebna jest ta trzeźwość, przyjemności weryfikować, stateczność i rozsądek. Ale mają coś do wykonania, spójrzmy na drugą część tego drugiego wiersza. Czym się mają odznaczać? Zdrową wiarą, mocną wiarą. Pamiętam kiedyś, gdy były pewne trudne przeżycia, żeśmy się bali już, nie wiadomo co przyjdzie, bo nas to przerażało, a starszy o 20 kilka, prawie 30 lat od nas brat w Chrystusie, już emeryt, wysłuchał nas i mówi: nie bójcie się. Dlaczego? Nie bójcie się, mówi. Mi jest trudno wam to wytłumaczyć. Myśmy byli bardzo młodzi, więc on chyba nie był w stanie nam wytłumaczyć. Mówi: ale nie bójcie się, to przejdzie. Ale jak? No nie mogę wam powiedzieć. Uwierzcie mi. Aż krzyknął na nas. I myśmy mu zaufali. I wiecie, że wszystko przeszło, minęło. Po prostu on wiedział. Jego wiara była nie taka słaba, jak nas, młodych wierzących. On po prostu miał silną wiarę, zdrową wiarę, wzmocnioną przez upływ lat. Dalej mówimy o zdrowej miłości. Zdrowa miłość. Wiesz, bracie, dlaczego tu napisane jest zdrowa miłość? Może ty nie wiesz. Ale ja wiem. Dlatego, że nam, seniorom, grozi zgryźliwość. Grozi nam krytycyzm. Grozi nam doszukiwanie się błędów u innych. Nam to grozi. Nie wiem dlaczego. Chyba dlatego, że się ciało starzeje. Ale właśnie senior powinien mieć zdrową miłość, czyli dbać o wyrozumiałość, o tolerancyjność, o życzliwość. I stąd tu jest powiedziane, że oni się muszą odznaczać tą mocną wiarą, tą zdrową miłością, ale też i męstwem, cierpliwością. Lata ich zahartowały i oni mogą sobie tutaj teraz pozwolić na okazywanie męstwa, gdy inni wpadają w popłoch. No teraz spójrzmy na starsze kobiety. Podobnie starsze kobiety, chrześcijanki. Żeby się zachowywały pobożnie, żeby nie obmawiały, żeby nie uzależniały się od wina. O to właśnie jest tutaj o alkoholu. Żeby uczyły tego, co dobre. Niech uczą młodsze kobiety. No, drogie siostry, teraz na was kolej. Co można powiedzieć o starszych kobietach? Starsze kobiety to te, które przez lata wzbogaciły się w spokój, w życzliwość, w wyrozumiałość i mają bardzo ważną rolę jako babcie. Przepraszam za wyrażenie, dobrze? A teraz po prostu czytałem sobie w komentarzu, że przyjechał kiedyś pewien starszy pan do Indii w czasach, tam jeszcze było imperium angielskie, brytyjskie. I tam właśnie nie było wśród tych Anglików tam mieszkających, nie było starszych kobiet. Dlatego, że tam na części mężczyźni przyjeżdżali bez żon, bez dzieci, jeśli już któryś, to... Ale na ogół te starsze kobiety, żony, dzieci zostawały w Anglii. Tam właśnie brakowało babci. I on zauważył różnicę tego, co jest w Anglii, gdy chodzi o atmosferę w społeczeństwie, w rodzinach, a tutaj. Tutaj oni są prawie jak na poligonie. Brakuje im wsparcia tych miłych, starszych pań, które chodzą i swoją wyrozumiałością, życzliwością, spokojem wzbogacają społeczeństwo. I właśnie w zborze takie siostry są bardzo potrzebne. Pod warunkiem, że mają godną postawę, czyli pobożne zachowanie. O co chodzi w tym wyrażeniu? Aby się zachowywały pobożnie, miały godną postawę. Tu chodzi oczywiście o starsze kobiety, ale i o nas wszystkich. Tu chodzi o takie życie, chrześcijańskie życie, w którym cały czas czujemy się podczas codziennych naszych zajęć. Przy dzieciach, przy wnukach, przy kuchni, przy zakupach, wszędzie. Codzienna nasza aktywność. Ja o tym mówię. Czujemy się, jakbyśmy byli w świętym zgromadzeniu. Jakbyśmy byli na nabożeństwie wśród aniołów. Na nabożeństwie już w niebiesiech. Czujemy się, że jest święta atmosfera wokół nas. Gdy mamy rozwrzeszczane wnuki, gdy mamy 100 zgarów, gdy mamy zdenerwowanego zięcia, czy syna, czy synową i tak dalej. I właśnie te siostry, które mają wnieść coś pozytywnego, one się muszą czuć, że są potrzebne tutaj, aby to uświęcić, postawą godną, aby uświęcić. I wtedy właśnie, gdy one mają taką postawę i spełniają taką rolę, znikają zawzięte spory, obrażanie się, brak tolerancji. To wszystko znika. Gdy taka siostra z kolei, babcia, jest w domu, to wiemy, jak ten dom wygląda. Że to jest ważna rola tworzenia atmosfery miłej właśnie przez te starsze kobiety. Dalej jest mowa o obmawianiu, o plotkowaniu. To prawda, że ludzie są bardziej skłonni słuchać o czyichś potknięciach. Powtarzać czyjeś historie, że komuś się nie udało. Mamy już to w swojej naturze i teraz nie będę wyjaśniał dlaczego. Jakoś tak niezbyt chętnie słuchamy, gdy nam ktoś opowiada o czyichś sukcesach. Najchętniej byśmy mówili o własnych sukcesach. Dalej jest mowa, że mają się nie uzależniać od wina. Nie chcę już tutaj mówić o winie, ale chcę mówić o przyjemnościach. A więc powinny mieć właściwą miarę wartości swoich przyjemności. Czy jest to wino? Ja nie wiem. A nie musimy o tym mówić. Ale to mogą być różne przyjemności, które mogą być uzależniające, czyli uzależniają je, te przyjemności, tę starszą osobę od siebie. I one muszą na to uważać. Dalej nie mogę nic mówić, bo powiem, no nie wiem po prostu, co dalej powiedzieć. No i dalej, mają uczyć tego, co dobre. A więc dawać przykład. Starsze kobiety mają dawać dobry przykład kobietom młodszym. Mają uczyć je w taki sposób, aby je zachęcać. Aby nie tłumić entuzjazmu młodych kobiet, młodych mężatek, ale żeby je zachęcać. Gdy się młoda zwierzy, to żeby teraz nie dokładać i tego męża jeszcze bardziej pogrążać, tylko żeby tak jej to wszystko wytłumaczyć, zachęcić, żeby jej pomóc wyjść z tej trudnej sytuacji małżeńskiej. To jest bardzo ważna rola. Pamiętam kiedyś pewnego, to już nie będzie kobieta, ale jako mężczyzna, jako młody duszpasterz miałem z nim problem, bo był starszy ode mnie o 25 lat. I miałem problem, bo trudno było mi go napomnieć. A trzeba było. Jak on czasami pewien temat się pojawił w rozmowie jakikolwiek, to jemu aż żyły tutaj, prawda, wszystko. Tak wchodziło, taki był kark cały czerwony. Widać było, że i w tej właśnie wściekłości, w tej zdrowej wściekłości, takiej, wiecie, Bożej wściekłości, zaczął prostować kogoś. Tak nie można. Jak będziemy jakąś taką skrzywioną podkowę, prawda, prostować, to ona pęknie. I on trzeba podgrzać. Dopiero potem powoli on się wyprostuje, ale pod wpływem temperatury. Ja widziałem, jak on rani ludzi. Oni nic nie mówili, bo był starszy od nich o nie tylko 25 lat, ale jeszcze więcej. A ich ranił. I dalej przychodzili i mówili, bracie, tam w szatni ten brat jak stoi, to my nie mamy jak przejść, bo ja się modliłem, Boże, pomóż mi, jak ja mam go naprowadzić, naprostować, no, pomóc mu, żeby on był twórczy. Bo on ma rację. On walczył ze złymi rzeczami, ale po prostu je łamał. Zamiast pomóc, i wreszcie Bóg mnie oświecił. Gdy mnie oświecił, zacząłem sobie z nim kiedyś rozmawiać, gdyśmy sobie siedzieli tam przy jakiejś kolacji i sobie rozmawiamy. I ja tak mówię, czy brat pamięta, jak ja byłem mały, miałem 5 lat, i słuchałem brata kazania. Wtedy brat powiedział, że para łamie kości. On powiedział, para w sensie, że pójść do parówki. Do łaźni parowej, łaźnia parowa w tym sensie. I właśnie jak coś trzeba twardego zmienić, to właśnie musimy go podgrzać. I ta para kości złamie. To właśnie Bóg przypomniał mi jego wypowiedź, gdy ja miałem 5 lat. A on tak wysłuchał, mówi, no mówiłem, ale o co tobie chodzi? Od razu zwierzył się, prawda? Ale powiedzi brat, jest taka i taka sytuacja i zaczyna mu opowiadać. Ta osoba, to było ten temat, a ty tak, a to... I tak to między oczy, że ci ludzie się walczyli, żeby do zboru przyjść jeszcze raz. Ty byłeś dla nich przeszkodą. On zamilkł. Milczał. Ja powiedziałem, skończyłem. I nie wiedziałem, jak wyjść, jak skończyć tą rozmową, bo jest cisza. Nie mówi dziękuję, nic nie mówi, nic. Ani nie zgromił mnie, nic. Cisza. Siedzi, żuje, popija, łyka i koniec. Na szczęście żona podeszła jego. Słyszała tam w kuchni, podeszła i temat zmieniła, to dalej, dała tam jakieś nowe danie, żeśmy zjedli, potem się pożegnaliśmy i poszedłem. I myślałem, że przegrałem. Byłem jak zbity pies. Było mi bardzo przykro, że ja musiałem to zrobić. Nie wiedziałem reakcji, ale po jakimś czasie, gdy już o tym zapomniałem, patrzę, a do niego przychodzą młodzi ludzie, różni, nie tylko z naszego zboru, a też i różni z zewnątrz. Siadają, on z nim się umawia, rozmawia, oni do niego listy piszą, telefonują. Dopiero po jakichś 2-3 latach się zorientowałem, że on zmienił podejście. Zaczął robić to, co kiedyś powiedział dziadek Davida Wilkersona, który jest w jego książce. Jak chcesz psu zabrać kość, to daj mu mięso z chaboszczaka. Tak dokładnie. I on zaczął właśnie tym młodym ludziom zamiast wydzierać, zamiast prostować tak twardo, podpowiadać, sugerować, podsuwać. A oni przemyśleli, wracali jeszcze do tego, przeżyli coś, zmienili, dziękowali i stał się kochany brat przez następne 20 lat, bo żył do lat 83. To był kochany brat. Dlatego też właśnie to jest tak ważne, aby swoją postawą uczyć młodszych tego, co dobre. No a czegoż to należy uczyć młode kobiety? No bierzmy się za czwarty werset. Czytajmy. Niech uczą młodsze kobiety, jak mają kochać mężów i dzieci. Kochać mężów i dzieci. Poświęcać zainteresowanie swym mężom i dzieciom. W innym przekładzie. Poświęcać zainteresowanie swym mężom i dzieciom. Mają być rozsądne, czyste, gospodarne. Gospodarne, inny przykład, dobrze prowadzić swój dom. Dalej, mają być dobre, a inny przykład, odnosić się łagodnie do sług, do niewolników, sług. Posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono przeciwko Słowu Boga, Słowu Bożemu. No i znów musiałem to zacząć analizować. Czytałem sobie różne materiały na ten temat. I tak się podzielę, co się dowiedziałem. Kluczem w tym wszystkim jest to wyrażenie na samym końcu. Żeby nie bluźniono przeciwko Słowu Boga. Dlaczego w tym miejscu jest powiedziane, żeby nie bluźniono? To samo mogłoby być i przy starszych mężczyznach, starszych kobietach. Akurat tutaj. I właśnie znalazłem w pewnym komentarzu wyjaśnienie. W świecie greckim kobieta była wskazana, była zdana na samotność. I pozwólcie, że kilka takich tylko zdań. Miała swoje pomieszczenia w domu, które rzadko opuszczała. Nawet nie siadając do stołu z męską częścią domowników. Do tej części nie wchodzili inni mężczyźni, tylko oprócz męża. Nie brała udziału w zgromadzeniach, w publicznych zebraniach, rzadko się pojawiała na ulicach i tak właściwie to nie było żadnego zawodu, który mogłaby wykonywać, bo w ogóle nie uczestniczyła w żadnej pracy poza domem. Żadne rzemiosło, żaden zawód. Jedyny to właśnie nierząd. Stąd to powiedzenie najstarszy zawód świata. Stąd się wzięło, że nie miała żadnego innych możliwości. I w takich właśnie warunkach te młode kobiety się nawracają i są w zborach, gdzie nie ma mężczyzny i kobiety, nie ma Żyda i Greka, ale we wszystkim jest Chrystus, a więc wolność w Chrystusie Jezusie. Nagle jest problem, czy mają głowy nakrywać, czy nie nakrywać, dlaczego, i Paweł to wyjaśnia, a więc zdarzenie dwóch światów. O tym będziemy za chwilę mówić jeszcze przy niewolnikach. I teraz co zrobić, gdy Ewangelia niesie coś zupełnie nowego? Nowe społeczeństwo, nowe podejście do ludzi, do ustroju społecznego. A co mają oni zrobić, gdy sprawą chrześcijan ewangelicznych nie jest ustrój zmieniać, tylko głosić Ewangelię? I właśnie apostoł Paweł mówi, należy zachować status quo. Utrzymać to, jak jest. Nie zmieniać wszystkiego naraz, nagle. Nie niszczyć nagle wszystkie bariery i ograniczenia, które przez tysiąclecia były zbudowane, bo wtedy by powiedziano, że chrześcijanie przyczyniają się do zepsucia kobiet. Dlatego też tu jest to zalecenie, aby one, młode mężatki, aby się poświęcały swe zainteresowania mężom i dzieciom, żeby były rozsądne, czyste, dobrze dom prowadziły, żeby do sług się odnosiły łagodnie, do niewolników, żeby były posłuszne swoim mężom, bo tak wtedy było i tego wymagano. A więc nie przyrównujmy tamtych rad do naszych czasów, ale one mimo wszystko są i tak uniwersalne. Ale to przesłanie jest w tamtym kontekście, żeby nie bluźniono, żeby nagle się nie okazało, że w tym domu kobiecie wszystko wolno, a mąż jest pantoflarzem. To było nie do pomyślenia w tamtych czasach. One oczywiście miały swoje sposoby, żeby swoje zrobić, to inna rzecz, ale ogólnie była taka atmosfera. I stąd właśnie te uniwersalne zasady, że mają się interesować swoimi domownikami i tak dalej, wszystko to jest również i dzisiaj aktualne, ale już wiemy w jakim kontekście. A teraz młodzieńcy, kochani młodzieńcy, ilu tu was jest, dosyć dużo, siedzicie na sali. Spójrzcie, ile macie tutaj rad do siebie. Ile? 8? 7? 6? Ile by trzeba było? 5? 4? 3? 2? Ile? No powiedzcie mi, ile? 6 wiersz? Podobnie zachęcaj młodzieńców, aby byli rozumni, kropka, amen. Tylko jedno. Im się upiekło, co? I właśnie, dlaczego jest tylko jedno zdanie? Zacząłem sobie to analizować, na tym się zastanawiać, dlaczego jest tylko jedno zdanie. Młodzieńcy, aby byli rozumni. Nie jest mowa, żeby byli trzeźwi, stateczni, rozsądni, pobożni, nie obmawiali, nie używali wina. Nie ma nic na ten temat. Tylko jedna, jedyna rzecz. Dlatego, że okres młodzieńczy jest to okres bardzo specyficzny. Wiemy, że wtedy się człowiek przepoczwarza, duży dynamizm się nim przejawia i cały świat jest gotów zmienić. I to w jednej chwili. I to jest ważny okres w naszym życiu. Dlatego, że wtedy właśnie, gdy mamy ten dynamizm, też i nasze decyzje mają wpływ na całe życie. I stąd żadnych ograniczeń Paweł to nie daje, bo one byłyby bez sensu. Jest potrzebny dynamizm i nie można go ograniczać, ale temu dynamizmowi potrzebny jest rozsądek. Wyraz sofron, który tam jest użyty, oznacza umiarkowanie, opanowanie. A więc cechy, które się przyczyniają do bezpieczeństwa życia. Umiarkowanie, opanowanie. Bezpieczeństwo, które wynika z tego, że ktoś wszystko, czym dysponuje, kim jest, ma pod kontrolą. Jakby to tak zwięźle przedstawić? To jest trudna sprawa. Bo jeśli ktoś z natury nie jest rozsądny, nie jest mądry, no bo nie jest w stanie. Jeżeli dziecko tylko widzi to blatu stołu, to czy ono może więcej wiedzieć, niż gdy będzie o wyższe o pół metra później, gdy będzie widziało już też przez okno? No tylko widzi tyle, ile jest do blatu stołu. Nie jest w stanie się przeskoczyć. I co zrobić właśnie, żeby ten mądry, młody człowiek był mądry, do z natury jest zuchowaty, do z natury jest krnąbrny, nieposłuszny. To on wszystko stare będzie niszczył, bo on musi budować nowe. I to jest normalne, normalne, naturalne. Co zrobić? A żeby on w tym właśnie dynamicznym okresie nie postępował niewłaściwie. Co zrobić? I to właśnie jest rzecz trudna. Ale jak myślę o sobie, o ograniczeniach, które mi dawano, różne ograniczenia, które mi dawano, parzano dla bezpieczeństwa. Jak myślę o... Nie miałem sióstr, ale potem z żoną rozmawiałem i gdy przyglądałem się innym, gdy się troszczono o młode dziewczyny i tak dalej, gdy je ostrzegano. I co właśnie wtedy zrobić? Z jednej strony nie można powstrzymać swego rozwoju, dynamizmu, ale z drugiej strony dobrze jest ten wzór dobrych słów, które padają z ust ludzi, którzy nas kochają, którym zależy, zatrzymać w sobie. Jak Maria w swoim sercu chowała słowa, które słyszała. Miecz przeszywał jej serce, ale ona wszystkie te słowa składała głęboko, zastanawiała się nad tym. Ja później, gdy miałem już 50 i miałem takich właśnie młodych 22, 3, 4, 5-letnich dynamicznych, którzy właśnie pędzili i chcieli, a ja wiedziałem, że on teraz się przy koniach rozpędza, jak mówi nam księga chyba Jeremiasza, a ja wiem, że on przy pieszych nie nadąży. Jest taki werset, który powiada, że jak ty zdążysz przy koniach, biec przy koniach, gdy przy pieszych ci jest trudno. Ja wiem, że on nie wyrabia w rzeczach podstawowych, a on już ma cały świat przed sobą, który będzie zbawiał i całe miasto i tak dalej. Ja wtedy mu udzielałem rad i mówię, słuchaj, i nie chcę, żeby ty się zmienił, nie. Bo mam jedną prośbę. Zapamiętaj to, co dzisiaj ci powiedziałem w 3 punktach. Masz tu na karteczce te punkty i sobie to zapamiętaj. I rób to, co chcesz robić, rób. Rób, nie zatrzymuj się. Ale robiąc, cały czas pamiętaj o tym, co ja powiedziałem w tych 3 punktach. I w ten sposób uczyłem praktycznej mądrości. Żeby on się nie powstrzymał, żeby go nie zgasić, ale z drugiej strony, żeby zachęcić go do zdobywania mądrości. Wiedzy, której mu brakuje w sposób naturalny. On może ją pozyskać poprzez praktykę. I właśnie cieszyłem się, gdy później widziałem dobre skutki. Gdy się powstrzymał przed czymś, co było niewłaściwe, gdy się wycofał z czegoś, co było niewłaściwe, gdy korygował i się cieszyłem, że i dzisiaj się cieszę, że po latach ten człowiek jest twórczy, dobrze żyje, dzieci się rozwijają i służy dobrze i Chrystusowi, Kościołowi, ludziom. Cieszę się. Ale właśnie To opanowanie, to umiarkowanie, ta mądrość wywołuje w nas bezpieczeństwo. Dlatego też, teraz nie chcę chodzić w szczegóły rozmaite, młodzi ludzie to nie mają żadnych ograniczeń. Róbcie wszystko, co macie w swoich sercach. Ale cały czas pamiętaj, że Bóg widzi, że sam na świecie nie jesteś, już inni też przeszli tą drogą. Więc czytaj różne biografie, dowiaduj się, ucz się od innych, czytaj Biblię i ostrożnie. A jeżeli zauważysz, cofnij się. I ostrożnie, budując, możemy bardzo nasz dom zbudować mocny, trwały. Tam nie będzie fałszywych rzeczy. No i co mamy jeszcze, bracia i siostry? Teraz mamy po tych naszych drogich młodzieńcach siebie samego, tytusie, przywódco, prezbiterze, biskupie, siebie samego dawaj we wszystkim za wzór dobrego postępowania. W nauczaniu dbaj o prawość, powagę, słowa zdrowe i wolne od zarzutów, aby przeciwnik poczuł się zawstydzony, nie zabijając powodu, by mówić o nas coś złego. A więc przywódca, duszpasterz. I pierwsza rzecz ma być typem, wzór, czyli typ do naśladowania. Wzór dobrego postępowania. Kto z nas takim wzorem jest, mógł podnieść rękę, że ja takim wzorem jestem. Nikt z nas ręki nie podniesie. Ja też nie. I wiemy, żeśmy zrobili nieraz rzeczy niewłaściwe. Ale, ja teraz myślę o wychowaniu dzieci na przykład, ale to można wszystko naprawić. Gdyśmy coś zrobili niewłaściwego w wychowaniu dziecka, gdy była refleksja w nas się pojawiła, do tego dziecka przyjść za jakiś czas, powiedzieć, wiesz co, wtedy się pomyliłem, przepraszam. To jest wzór. Tata przeprosił. Zrobię to tylko raz w życiu, a dziecko zapamięta do końca życia. I właśnie nikt z nas nie jest wzorem, ale jednak mamy się stawiać i starać być takim wzorem dobrego postępowania, typem, typ do naśladowania. Pamiętam moje nawrócenie, gdy miałem lat 16, 17, 18 i wtedy właśnie rozmyślałem, że się nie nawrócę, na nabrzeństwa według mnie nudne, nie będę chodził dwa razy w niedzielę, wtorek i czwartek, wiecie, cztery razy po dwie godziny, co tydzień, przypis harmonii. Te zrzędliwe pieśni wszystkie, nie te nasze dzisiejsze, ale takie, wiecie, tamte. Ja się nie nawrócę. Jedna rzecz mnie powstrzymywała przed tą decyzją. Jedna rzecz. Chciałbym tak żyć, jak moi rodzice, którzy zawsze mówili prawdę i się nigdy nie kłócili. A ja dobrze znałem ich życie. No, byłem ich najstarszym synem. W trudnych warunkach życia przecież oni żyli. Od Syberii, potem po wyzwoleniu to wszystko. Ja uczestniczyłem w tym świadomie w ich życiu, więc wiedziałem, jak to było trudno. Zawsze mówili prawdę, zawsze, i się nigdy nie kłócili. I to mi imponowało. Ja byłem kłótliwy z natury. No i wiedziałem, że tego nie otrzymam w inny sposób, jak w ich sposób. A ich sposób wiedziałem, jaki jest. Trzeba się nawrócić. Nie ma wyjścia. I to mnie gryzło przez dwa lata. Do dnia, aż się nawróciłem. I właśnie ten wzór na nas działa. Dalej mamy nauczanie pełne prawości i powagi. A więc to wszystko, co robimy, jest zdrowe, jest prawe. Ten szok, jaki przeżywają dzieci, gdy się rodzice nie tylko kłócą, ale rozwodzą. Gdy ojciec odchodzi, matka odchodzi. Także musi być powaga w naszym życiu. Powaga ze względu na nas samych, Chrystusa, ale też i na nasze dzieci. Wtedy też, gdy nauczamy czegokolwiek, też dzieci wiedzą, że to jest poparte praktyką codziennego życia. Słowa zdrowe i wolne od zarzutów. Gdy nawet będą zarzuty jakieś, wiadomo, że one są nieprawdziwe. A więc przywódcy mają takie ważne trzy zadania. No a teraz mamy niewolników. Spójrzmy na wiersz 9, 10. Niewolnicy. To są dwa problemy. Jak zacząłem się temu przyglądać, są dwa problemy. Oto jest niewierzący pan i wierzący niewolnik. Niewolnik się nawrócił i wie, że w Chrystusie Jezus jest wolny. Nie wiem, czy sobie teraz możemy wyobrazić stan ustroju niewolniczego. Chyba, nie wiem, tak czy nie? Przynajmniej teoretycznie. Człowiek narzędzie. Mogą nas rozdzielić. Nie będę teraz opisywał, przecież to znamy z różnych książek, filmów i tak dalej. Nie będę tego opisywał. Tego stanu dobrze wiemy. Teraz ktoś się nawraca, należy do Chrystusa, jest prawdziwie wolny i teraz czy ma uciec, czy ma Panu coś w twarz rzucić, Ewangelię głosić, ma to wykonać pracę, on klęczy i modli się i pości, albo jest to co inna. Wierzący Pan i wierzący niewolnik. To jest trudniejsze. Dlaczego? Bo to jest brat w Chrystusie. Ten człowiek narzędzie to jest brat w Chrystusie. A więc nie może być niewolnikiem. Tylko, że nie wolno go wyzwolić. Nie ma prawa jeszcze. Wiecie, jaka to była walka w Ameryce. Chociażby w Ameryce, jaka była walka o wyzwolenie niewolników. A więc nie wolno go wyzwolić. Nie wolno go w domu inaczej traktować, bo wszyscy inni widzą. I teraz sumienie tego Pana, który jest nawrócony, należy do Chrystusa, jest gwałcony, że on tego brata w Chrystusie musi traktować jak niewolnika. A z kolei niewolnik mówi, to jest mój brat w Chrystusie. To nie jest Pan, to jest brat, tam jakiś, to powiedzmy, jakie tam widać imię. Pan Dionizy, tak, powiedzmy. I bracie Dionizy do niego się zwraca. Przy gościach. Niewolnik. Kiedyś brat pewien opowiadał, jak był dyrektorem w pewnej przedsiębiorstwie. To było w głębokim czasach PRL-u jeszcze. I się nawrócił jeden brat, Józef, się nawrócił. I wchodzi przez sekretariat, a sekretarka mówi, dyrektor jest zajęty, tam ma naradę. On mnie przyjmie, na pewno nie przyjmie. Ciach, chodzi. I bracie Zdzisiu, wiesz, ja razem po imieniu, a tam siedzą dyrektorzy, jest narada. Więc nasz brat drogi go potem wezwał. Oczywiście musiał go wyprosić dalej. Potem go wezwał i mu mówi. Ten po zborze chodzi i mówi, brat nasz, pastor. Akurat był jeszcze pastorem, ten brat dyrektor był pastorem jeszcze. Na dodatek się wywyższa. On je poniża. On taki jest, zobaczcie. A siedzą tam, wszedłem, a tam papierosów tyle, dymu tyle. Wtedy jeszcze palili, wiecie, na naradach. I takie różne. I co było teraz zrobić? Ja się radzi nas, kolegów, radzi się, co mam zrobić. I myśmy mu to poradzili. Weź go ostro na dywanik. Tu jestem bratem, a tam jestem twoim przełożonym. I to nie bezpośrednio. To był zwykły robotnik. Masz majstra. Masz tam po kolei. I sekretarka moja jest również twoją przełożoną. Cię wpuści lub nie wpuści. Weź go ostro. Owszem, wziął ostro, ale starsi zboru. Nie wszyscy byli tego zdania. Bracie, przesadzasz. Powinieneś inaczej patrzeć na niego. Bracia, ale on teraz braki wypuszcza. Na jego wydziale jest coraz więcej braków. Co, jak on będę musiał zwolnić? No i wolno. On ma pięcioro dzieci. I wiecie, serce może komuś się... straszna rzecz. Ktoś nie rozumiał czegoś, o czym tu pisze Paweł. A o czym pisze Paweł? Niewolników ucz. Pracowników ucz. By we wszystkim byli poddani swoim Panom, chociażby Pan był bratem w Chrystusie. By dobrze pracowali, pracując dobrze, zyskiwali ich względy, nie kradli, okazywali wierność i we wszystkim byli ozdobą nauki naszego Zbawiciela Boga. I w tamtych czasach, w czasach ustroju niewolniczego, jest taka właśnie nauka. Jesteś niewolnikiem, dalej się czuj jako niewolnik, będąc dzieckiem Bożym. Dalej traktuj swego Pana, który jest w Chrystusie Jezusie, twoim bratem lub też nie, jako Pana i zachowuj się w sposób właściwy, byś mógł być ozdobą. I właśnie to wyrażenie ozdoba. Ozdoba. Czy dachówki, które będziecie wymieniać na waszym dachu, będą ozdobą czy nie? Ozdoba czy nie? Ozdoba? Czy raczej jest to ochrona przed wiatrem, deszczem? Ale tam dachówka może być taka byle jaka. Dowiedziałem się, że nawet z blachy nie może być dachówka. Dlaczego? Bo wasz budynek jest nobliwy. Z roku 1911. Zabytek. I to musi być prawdziwa karpiówka. A więc to musi być dachówka taka piękna, naturalna, nie z blachy, wytłoczona. A więc ona musi być trwała, ale zarazem i ozdobna. Musi być też piękna. Czasem mamy ozdobę, która jest świecidełkiem. I wiemy, choinka, biedne drzewko już ginie, marnieje, podcięte, bez korzeni. Jest piękna choinka, bo ma pełno ozdób. Ale potem ona się błyskawicznie pali. Jak szkoda, że sobie pięknie rosła. Jaka brzydka już jest teraz. Więc to nie chodzi o ozdobę z choinki. Tu chodzi o trwałe życie, ozdoba nauki. Solidna, trwała budowla życia, która wytrzyma wszelkie złe przeciwności życia, zniesie wszystko i sprawi, że wtedy coś się wielkiego stanie w naszym życiu. I kochani, wiersz 11 i niżej. Objawiła się bowiem wszystkim ludziom zbawcza łaska Boga. Wyraz Zbawiciel. 6 razy występował, mówiliśmy o tym na początku. Zbawcza łaska. Łaska, która ratuje. I my jako ozdoba nauki naszego Zbawiciela. Starsi mężczyźni są trzeźwi, stateczni, rozsądni. Mają zdrową wiarę, miłość, cierpliwość. Starsze kobiety się zachowują pobożnie, nie obnawiają. Właściwie wartościują swoje przyjemności. Uczą młodsze tego, co dobre, zachęcają, pomagają, stymulują. Młodsze kobiety z kolei starają się ze swoimi mężczyznami, ze swoimi mężami razem zajmować się rodziną. Zobaczcie, teraz to modyfikuję. Małżeństwo partnerskie. Razem zajmują się dziećmi. Żona pracuje, a mąż jest na macierzyńskim. Tak? Jest tak dzisiaj, czy nie ma? Jest. I to jest dobre. Tu już nie ma. Tylko, że młodsze kobiety, młodsi mężczyźni, małżeństwa razem, ale też i kobieta, gdy ma dziecko urodzić, gdy ma dziecko potem wychowywać, to nie będzie utyskiwać. Ja teraz nie będę tak pięknie Boga uwielbiać z przodu. Wiecie, taka jedna była dziewczyna właśnie. I miała dylemat. Ciążę zajść, a jak ja będę z przodu uwielbiać, a brzuch będzie się powiększał. Przepraszam, że ja o tym mówię, ale to był jej dylemat. A ja słucham i mówię, słuchaj, przecież to, co ty w swoim brzuchu będziesz nosić i urodzisz, to jest piękniejsze uwielbienie Boga niż twoje śpiewanie. Ty się ciesz z macierzyństwa, a nie z tego, że będziesz źle wyglądać z przodu. Ona, to było jej życie, jak wyjdzie w niedzielę i uwielbia, stoi z przodu. No ale młoda, no to wiecie, trzeba było jej jakoś pomóc i musiałem pracować za starszą kobietę i ją pouczać. Bo akurat do mnie przyszła z taką sprawą. No więc, a więc ona się pogodziła i dzisiaj już jest szczęśliwą matką trójki dzieci. Kolejna rodziła, kolejną. Cieszyła się, że może je urodzić i dzisiaj razem z mężem chowają swoje dzieci. A więc, gdy patrzymy na młodych mężczyzn, nagle się okazuje, że oni troszczą się o sofron, czyli o ten rozsądek, o mądre decyzje. I w swoim rozpędzeniu, w swojej zuchowatości, w swojej odwadze też myśli, dobra, skoczę w dół, ale tam jest pół metra czy pięć metrów. Wiecie, jak to jest, jak się skacze. I raz tak było, że miałem skoczyć. Kolega mówi, jest głęboko. I miałem skoczyć na główkę. Pamiętam to, ja wtedy miałem lat, nie wiem, 12-13. Ja wtedy nie czytałem książki Johnny i tak dalej. Nie wiedziałem o tych rzeczach. Ale jakiś taki przebłysk. A jeśli tam jest tylko 2 metry, a nie 5, a było wysoko, i na główkę skoczysz, a jeśli tam do tego dna dojdziesz jednak, co będzie? I w ostatniej chwili się zaginąłem i skoczyłem na nogi. Rzeczywiście tam było 2 metry. I dotknąłem nogami, a się ugiąłem, prawda? I się nic nie stało. I potem wychodzę i mówię, wiesz, ile tu jest metrów? I pokazałem mu. Mówi, a to było kiedyś, a już wiem, bo spuścili, bo to i tamto. No i opisał, dlaczego już nie jest milimetrów, tylko 2, ale więc rozsądek jest tak bardzo ważny w czasach, gdy go w sposób naturalny brakuje. No i dalej, wszyscy przywódcy mają się wystawiać za dobry wzór postępowania, prawość, powagę, zdrowe słowa. Podobnie też i pracownicy mają być ludźmi właściwymi, takim, jak to jest opisane. I wtedy ta zbawcza łaska sprawia, że my będziemy wychowywani. Spójrzcie na wiersz 12, która wywychowuje nas, ćwiczy, wychowuje, abyśmy odrzucili te rzeczy, które są na naturalne, świeckie, a na tym świecie żyli roztropnie, sprawiedliwie i pobożnie. I teraz bym chciała jedną myśl jeszcze podkreślić z rozdziału 3 i z wiersza 5. Trzeci rozdział, wiersz 4 i 5. Kiedy jednak objawiła się dobroć i miłość naszego Zbawiciela Boga. Wyraz Zbawiciel, łaska. Ktoś, kto chce nas zmienić. zmienić nas nie tylko przez to, że nas w jednej chwili sobą zachwyci i się nawrócimy, ale przez to, że całe nasze życie będzie trwałą budowlą, solidną budowlą. Zbawiciel naszego życia. I dalej, nie dzięki naszym sprawiedliwym uczynkom, które wykonaliśmy, lecz zgodnie z Jego miłosierdziem zbawił nas. Uratował nas, i uwaga, przez kąpiel odradzającą i odnawiającą w Duchu Świętym. Kąpiel odradzająca i odnawiająca w Duchu Świętym. I stąd każdy z nas, bracia i siostry, starsi, młodsi, każdy z nas potrzebuje tej kąpieli. Kąpieli odradzającej, abyśmy mogli nasze życie mieć cały czas świeże, nowe, twórcze, radosne, pełne ekscytacji, zadowolenia. On siły nasze jak orła odnawia z dnia na dzień. Z radością możemy czerpać ze zdrojów tego zbawienia. I to jest możliwe dla ludzi, którzy się nawrócili do Chrystusa Jezusa, którzy przeżyli chrzest Duchem Świętym i cały czas żyją w Bożym Słowie i z nich tryska to życie.